demonstracje, marsze i inne podobne rzeczy, w które można wciągać graczy, bo tak trzeba, bo przecież coś się w mieście dzieje. Z polowaniami oczywiście na decydentów i...
Graczy na przykład, nie? Tak, a przeciwników politycznych to się wyrzuca przez okno, nie? Bo trzeba im przewietrzyć, jak Rolisonowi w celi, nie?
A to już swoją drogą. Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie pierwszy bojar Muszli Osanów Werner Gorder
oraz kierownik naszej faktorii handlowej Rupert Zewsiehojten.
A tematem dzisiejszego odcinka będzie perła w morskiej koronie Kislewu, czyli Ehrengrad, największy północny port na Morzu Szponów.
Miasto, które ma swoją dość ciekawą historię, w burzy chaosu zostało praktycznie całkowicie zniszczone, ale tak naprawdę nie był to pierwszy raz, kiedy to miasto powstało z popiołów, bo w sumie ma już z tym pewne doświadczenia.
Do tego jak i pierwowzór tego miasta z naszego rzeczywistego świata i sam Ehrengrad zmieniał swoją nazwę, zaczynał jako stolica Ungoli pod nazwą Norvard, jako taka mała wioska handlowo-rybacka, ale wraz z rozrostem potęgi gospodarów i wszystkimi tymi zmianami społecznymi w Kislewie, gdzie to gospodarowie wyszli naprzód, a Ungole zostali sprowadzeni troszeczkę pod but i na hajkę właśnie swoich, nazwijmy to, braci, to Ehrengrad zyskał swoje nowe miano, no i się szalenie tak naprawdę rozbudował jak na warunki okolic. Jest jednym z najważniejszych miast na swojej szerokości geograficznej. Co ważne, z racji właśnie bycia wielkim portem i posiadania dobrych naturalnych warunków, aby jako taki port służyć, jest jednym z tych ważnych miast Starego Świata, gdzie splatają się ścieżki, drogi i szlaki wszelkiej maści ludzi, innych istot, które chciałyby prowadzić handel, robić interesy, a czasem zwyczajnie przeprowadzić jakąś tam inwazję.
Ale częściej jednak, na szczęście, biznes.
Zazwyczaj. Na uwagę również zasługuje fakt, że Ehrengrad dzięki podejściu bojarów jest miejscem, gdzie biznes można robić tak długo, jak się ma pieniądze. Pozostałe rzeczy takie jak prawo, moralność schodzą wtedy na dalszy plan, co nam tak naprawdę buduje ciekawy klimat takiej swoistej Sartosy Północy, gdzie prawo może jest okrutne i bardzo twarde, niemniej jednak nie dla wszystkich, a tylko dla tych, którzy tych pieniędzy nie mają.
Tak, zwłaszcza, że mamy tutaj dość pokaźnych rozmiarów mniejszość tilańską, która nie dość, że prowadzi swoje oficjalne interesy, to jeszcze prowadzi takie również nie do końca oficjalne interesy, na które czekiści mogliby patrzeć krzywo, no ale to już powiedzmy inna rozmowa. Najpierw myślę, że wartałoby tutaj wspomnieć kilka rzeczy. Przede wszystkim to, gdzie dokładnie znajduje się Ehrengrad, a druga rzecz to właśnie jak wyglądało, dlaczego jest taki dziwny i dlaczego jest tak specyficzny. Może zacznę od tego pierwszego tematu. Ehrengrad znajduje się na wybrzeżu Morza Szponów, u ujścia rzeki Łynsk, czyli to jest ta najważniejsza rzeka, która płynie przez Kislew. I dzięki tej swojej lokalizacji w takiej zatoce, gdzie znajdują się wzgórza chroniące ten naturalny port od północnych wiatrów, które czasem nawet tam zawiewają, trochę przesączone energiami chaosu z jeszcze dalszej północy i północnych oblasti Kislewu, to jednak częściej do portu dopływają wszelkiego rodzaju dobra, czy to drewno, czy to skóry, czy to inne rzeczy wydobywane w Kislewie, czy to wydobyte, czy wyrosły na tamtej ziemi. W związku z czym w naturalny sposób miasto wyrosło na największy port tej krainy.
Do tego należy dodać, że właśnie ciekawe są też okolice dookoła tego miasta, bo oczywiście Kislew sam w sobie, u którego ujścia największej rzeki port się znajduje, jak powiedziałeś. Na północ od niego mamy oczywiście krainę troli, a potem resztę Norski. Na południe zaś rozpościera się oczywiście Imperium z Ostlandem, więc piękne miejsce na styku kultur i różnych miejsc. No i dochodzimy do właśnie tych kwestii zderzania się kultur, bo pomijając samą kwestię stricte kislewską, czyli właśnie gospodarów i Ungoli, o których tam szerzej rozmawialiśmy w naszych poprzednich odcinkach, między innymi o Kislewie właśnie, jak dwie społeczności ze sobą żyją i no nie zawsze są to przyjacielskie stosunki, ale jakoś sobie muszą radzić, to tam jest duże tarcie na tym tle, tym bardziej, że Ungole jednak pamiętają, że to było ich miasto, to tak naprawdę był ich ostatni bastion obrony przed wzrostem znaczenia gospodarów. I do dzisiaj te mądre kobiety Ungoli, ichniejsze wiedźmy starają się jakby przywrócić stan rzeczy do takiego, jaki był drzewie, czyli żeby pozbyć się bojarów Herengradu i żeby miasto wróciło pod ich zdaniem prawowitą własność Ungoli. No a z drugiej strony stykają się tutaj też inne kultury. Jedną z ciekawszych, bo już tutaj wspominaliśmy o Tyliańczykach, to Herengrad służył również do tego, aby krasnoludy z Norski, które jak zaczęły żeglować, natrafiły na ten port i dzięki właśnie obecności w Herengradzie udało mi się odzyskać kontakt ze stolicą krasnoludów z Karazankor i postawić sieci handlowe do innych krasnoludzkich królestw. Więc myślę, że to jest pierwsza taka naprawdę ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o różne ciekawe spotkania, jakie w mieście mogłyby mieć miejsce.
Tak, a tych ciekawych spotkań mogłoby być jeszcze więcej, bo jest to oczywiście duży port, więc otwarty jest na cudzoziemców, ale w tym mieście znajdują się też inne dzielnice, właśnie są też inne kultury reprezentowane, więc mamy na przykład dzielnicę bretońską. Ta akurat jest położona na bardzo podatnym na zalewanie gruncie. Więc tutaj powiedzmy sobie szczerze, że Brytyjczycy nie mieli mocnego wsparcia, jeśli chodzi o ten teren, który im przydzielono. Jest tutaj mała, ale jednak dzielnica imperialna ze świątynią Sigmara. Co jest ciekawe, w Herengradzie znajduje się także elficka dzielnica w mieście, więc tutaj zarówno kontakt z krasnoludami, jak i elfy z Ultuanu, które swoją drogą wsławiły się podczas obrony miasta przed inwazją chaosu w czasach właśnie Storm of Chaos. Nie pomogło to, bo miasto zostało zniszczone ostatecznie, tak wink wink. Ale no tak, no dużo, dużo różnych ciekawych postaci, dużo różnych kultur.
Tak, to jeżeli w ogóle chodzi o zniszczenie miasta, to drugoedycyjny lore twierdzi, że miasto w sporej części zostało odbudowane, przynajmniej w kontekście tych najważniejszych budynków. Ciekawostka tyczy się świątyni Manana, która była zbudowana jako statek, w sensie świątynia, ale tak naprawdę była zbudowana w formie statków i to miał być budynek, który wyglądał jak statek i nie było planu, żeby on kiedykolwiek płynął. Natomiast właśnie podczas inwazji kapłani Manana postanowili spuścić ten statek na wodę. On był atakowany przez łodzie najeźdźców, ale udało się odeprzeć wszystkie ataki, potem z powrotem osiadł tam na tej swojej mieliźnie, gdzie był zawsze. I oczywiście uznali to jako błogosławieństwo od samego Manana, bo to była jedyna taka wielka budowla, która przetrwała te czasy niepokoju. I teraz kult Manana prężnie się rozwija, jest budowany drugi statek, budynek, również taki, który ma nie pływać, no ale wiadomo, że to różnie bywa, jak pokazuje historia. I swoją drogą uważam, że to może być bardzo też ciekawa rzecz do wymyślania pod nasze sesje i scenariusze i przedstawienia tego na zasadzie, no wiecie, było nie było tej wschodnioeuropejskiej, czy to rosyjskiej, czy jakoś tak w tych okolicach wersji wierzeń w morskie bóstwa i morze, co jest dość oryginalne. Mi się to jakoś kojarzy trochę z grą o tron i tymi wyspiarzami, którzy tam oczywiście, jak to teraz jest popularne i modne, odwoływali się do tych korzeni wikingów i północy i norski. A tutaj mamy taką próbę właśnie bardziej podciągnąć to pod te wschodnie klimaty, wschodnioeuropejskie. I myślę, że to może być interesujący pomysł i też interesujący sposób na przedstawienie innej formy właśnie kultu Manana. No bo było nie było pochodzącego jednak z mocno lądowo osadzonego miasta, pomimo że portowego, no bo to jednak Herengrad jest tak mocno wciśnięty w ten stary świat, będąc tam na kraju Morza Szponów. Ciekawa rzecz jest, bo wspomniałeś właśnie tam o brytońskiej dzielnicy, że ona jest często zalewana, no i o Herengradzie wiemy, że on cyklicznie cierpi z powodu powodzi. I z jednej strony jest kwestia wysokich przypływów i odpływów samego morza, które tam mogą amplitudy sięgać 15 metrów, dlatego domy w portowych dzielnicach wyższej dzielnicy są bardzo często budowane na palach, żeby wtedy, kiedy woda jest najwyżej, tym domom nic się nie stało. I z tego powodu też portowa dzielnica jakby dla odmiany nie jest tą biedną, gdzie tylko żebraki, pijaki i podobne, ale właśnie jest relatywnie bogatą dzielnicą, ponieważ no trzeba mieć pieniądze, żeby móc zbudować dom na takich palach i żeby potem te pale regularnie wymieniać, to też jest o tyle ciekawe, że z tego jak ja robiłem swój research na potrzeby naszych kampanii, to takie wysokie amplitudy przypływów i odpływów rzeczywiście na świecie są, ale są na przykład we Francji czy Bretonii, jakbyśmy woleli, z racji bliskości Atlantyku i tego, jak się tam układają te wszelkie ruchy mas morskich. Natomiast na Bałtyk to nie przechodzi, bo Bałtyk jest tak dość mocno zamkniętym morzem. No i można by domniemywać, że na Morze Szponów również by nie przechodziło. Ale w Warhammerze, jak to w Warhammerze, nie takie rzeczy się dzieją, więc nasz Arngrad cierpi dwie powodzie rocznie z powodu właśnie przypływów i odpływów tak w miarę cyklicznie, a oprócz tego jeszcze jak śniegi zaczynają topnieć na wiosnę, to sama rzeka niesie wielkie połacie wody, które miasto również zalewają z drugiej strony, tym razem dla odmiany. No i Bretończycy właśnie, jak i spora część tego biedniejszego miasta ma swój problem. Bogaci się natomiast cieszą, bo to wypukuje cały brud z ulic i trzyma biurotę tam, gdzie powinna, czyli w nieszczęściu.
Ja bym tylko dodał, że generalnie myślę, że Morze Szponów ma trochę szersze połączenie z oceanem niż tutaj nasz Bałtyk. Natomiast jak już wspominamy o jakichś takich miejscach ciekawych w mieście, to oprócz tego bardzo kosmopolitycznego charakteru miasta, bo mówiłeś o dzielnicy bretońskiej, to tam na przykład znajduje się Kaplica Pani, bo przecież czemu nie, prawda?
W Tileańskiej oczywiście mamy świątynię Myrmidii, jakby były wątpliwości.
Dokładnie, w imperialnej dzielnicy jest świątynia niezbyt wielka, ale jest Sigmara. Natomiast są też obecne miejscowe bóstwa, to znaczy nie tylko Ursun, nie tylko Dash, ale też Thor, co jest też bardzo ciekawe. Jeśli dobrze pamiętam, ta świątynia Thora jest taką osobną wieżą, do której dość trudno się dostać. Ale Erngrad jest również jednym z niewielu miejsc w Starym Świecie, o którym wiemy, że produkuje się armaty. No a jak armaty, to dodałbym, że również dzwony prawdopodobnie. Tutaj mi się od razu odpala Andrzej Rublow. Kto oglądał ten wie, ten kojarzy ten motyw z dzwonem. Ale no, skoro produkuje się tam armaty, no to właściwie czemu nie? I tutaj miasto może stanowić pewną konkurencję ekonomiczną dla Nuln, zwłaszcza, że znajduje się od razu nad morzem. No i wiemy skądinąd, że te armaty wyprodukowane w Erengradzie są co prawda może i gorszej jakości niż te z Nuln, ale za to po pierwsze już są nad morzem, a po drugie są troszeczkę tańsze. Więc
tak, no i oprócz tego mają być jednak mniejsze i lżejsze, co w kontekście trzymania ich na statkach ma ponoć robić różnicę na plus, na zasadzie, że kapitanowie wolą takie armaty trzymać na swoich statkach, co jakby się też na logikę zastanowić, to wydaje się być troszeczkę bez sensu, bo jak już masz to na statku, to tam wiesz, jedna cholera wystarczy, żebyś miał duży statek, natomiast jak potrzebujesz to ciągnąć po rozmokniętych drogach Imperium, to wolałbyś mieć mniejszą i lżejszą armatę, którą rzeczywiście na pole bitwy uda ci się przetransportować, no ale lore tutaj stanowi inaczej i rzeczywiście te armaty są ponoć cenione przez wszelkiej maści marynarzy, a oprócz tego relatywnie łatwo dostępne, ponoć ta produkcja rzeczywiście bez problemu nadąża za podażą, więc każdy, kto ma odpowiednio dużo pieniędzy i tam przyzwoitą reputację, może rzeczywiście bez dużych problemów taką armatę nabyć, podczas gdy Nuln ma mieć kontrakty rozpisane na lata do przodu. Najpierw są obsługiwane interesy armii imperialnej, zapewne wszelkiej maści książąt i podobnych, więc dorwanie się do takiej armaty znów nie będzie znów takie proste.
No, bardzo możliwe, natomiast jeśli chodzi o takie kwestie historyczne, to te wagomiary tych dział na okrętach bywały różne i bardzo często po prostu dany okręt miał dużo różnych armat i część z nich była lżejsza, część z nich była cięższa. To nie było tak, że wszystkie musiały być dokładnie takie same, więc tutaj myślę, że taką mieszankę też zapewne byśmy mogli spotkać na okrętach pływających po morzach i oceanach planety Warhammera, więc.
Do tego z takich ciekawostek a propos rzeczy, które można kupić w Erngradzie, to w Sea of Claws mamy informację, że wielkim wzięciem w mieście cieszy się wełna i oni chętnie ją kupują, no bo bądźmy szczerzy, jest tam chłodno, a zakładam, że może być problem z utrzymywaniem odpowiedniej ilości owiec w okolicach krainy troli, bo trole bywają głodne. Natomiast sprzedają, pomijając wszelkiego rodzaju części do statków i rzeczy z tym związane, to również dobra luksusowe, w tym coś, co się nazywa Sea Ivory, czyli morska kość słoniowa. Starałem się odnaleźć, co to jest i znalazłem dwie informacje.
Narwale?
O nie, bo kość narwala to jest jeszcze coś innego. Więc jest coś takiego, co jest specyficznym porostem, który rośnie na Wyspach Brytyjskich, które jedzą owce. I zakładam, że to nie jest to. A oprócz tego, to znalazłem kogoś, kto wykonuje właśnie biżuterię z sea ivory i tam chodzi o łuskę jesiotra, tylko że to nie jest łuska w sensie rybia łuska, tylko bardziej jakieś narośle na tej rybie, które się budują trochę jak pancerz i ponoć strukturalnie to właśnie przypomina kość słoniową. I jak kogoś to interesuje, znalazłem link do tego artysty i można sobie zamówić kolczyki bądź wisiorki i podobne rzeczy w relatywnie rozsądnej cenie, bo para kolczyków chodzi tam chyba po $30. Pan, który się tym zajmuje, pochodzi z Kanady, więc nie wiem, w jaki sposób jest to powiązane, powiedzmy, z naszymi klimatami europejskimi, tym bardziej Europą Wschodnią, ale wiecie, jak ten odcinek wychodzi, to chyba już na święta się nie załapiecie, ale jak ktoś potrzebuje prezentu na walentynki, który będzie warhammerowy w klimacie, a ostatecznie też nie paskudnie drogi, to biżuteria z kości jesiotra może być interesującą opcją. Taka ciekawostka.
Miejmy nadzieję, że udało się mu wywabić specyficzny zapach, który mają właśnie ryby. Inną opcją mogą być na przykład kły narwali albo czegoś takiego. Też może to.
Z tego, co się orientuje, kły narwali to ma być coś innego. Ale nie wiem, na ile autorzy podręczników do Warhammera poważnie podchodzą do wszelkich dóbr morskich, jakie można morzu wydrzeć i potem je sprzedawać za złote monety. Więc wasze zgadywanie jest zapewne równie dobre, jak i moje.
Dokładnie.
Norwart, niegdyś ostatni bastion Ungoli sprzeciwiających się dominacji gospodarów, znany później jako Erngrad, przetrwał inwazję Asavara Kula. Największy port handlowy północy, gdzie za pieniądz można zdobyć wszystko. Delikatne tkaniny Dalekiego Orientu, wyroby elfich mistrzów, skóry od norsmeńskich myśliwych, a nawet prawo i sprawiedliwość kislewskich władców. Teraz mroźny port skrywa kolejne ze skarbów. Gdzieś w Perłowym Pałacu, biurach Kompanii Wschodniej, a może w świątyni Tora, znajduje się najdokładniejsza znana ludzkości mapa świata. Dołącz do dzielnych poszukiwaczy przygód i zdobądź dla swojej drużyny plan Erngradu lub nawet mapę całego świata i pamiętaj, że nic nie ukryje się przed przenikliwym wzrokiem carycy.
No, wracając jeszcze do samego miasta, trzeba oczywiście też wspomnieć, że właśnie niezależnie od linii czasowej, na jakie patrzymy, bo tak przekładamy się informacjami, z założenia najwięcej informacji można jednak znaleźć w podręczniku do drugiej edycji Kraina Królowej Śniegu.
Lodu chyba.
Lodu, tak. No, Warhammerowa Elsa, generalnie. Kto ma dzieci, to wie, kto nie ma dzieci, też.
To się dowie.
Kto się dowie. Ten Let's Build a Snowman. Mam taki bardzo świąteczny odcinek. Dzieci, biżuteria, śpiew, bajki Disneya. No, w każdym razie w każdej z tych linii czasowych generalnie Erngrad jednak pokazuje się jako miasto, które wiele ucierpiało, były tam bitwy, inwazje i tak dalej, ale rzeczywiście jest z pewnością miastem, które się rozwija, które staje na swoje nogi, nie jest tak potwornie zniszczone i spaczone przez chaos jak Prag. Jest to miasto, w którym ludzie już mogli utracić swoje fortuny, ale wciąż starają się je odzyskać albo odbudować na nowo. Władza ta bojarska troszeczkę mi się kojarzy z tą władzą, jeżeli chodzi o morskie miasta i w ogóle morski przemysł, o jakiej słyszymy w Bretonii, gdzie brytońscy panowie za bardzo się nie przejmują tym, co się dzieje na morzach i oceanach, tak długo jak ich kufry się napełniają złotem, bo oni są tam bardziej zajęci turniejami i zdobywaniem uznania pani jeziora. No i podobnie bojarzy tutaj kislewiccy również nie mamy jakichś informacji, żeby oni szczególnie parli nad to morze, ale tak długo jak im się w kufrach złote monety zgadzają, tak starają się nie robić problemów. No i oczywiście wszystkie te wewnętrzne spiski, walki i frakcje Kislewu tak samo w tym mieście portowym starają się ze sobą walczyć, a jednocześnie wszyscy przy okazji tutaj prowadzą handel i starają się zyskać tyle, ile się da. Wielu z nich mimo wszystko to traci.
Wiesz, moim zdaniem to jednak bojarzy kislewscy, zwłaszcza w takim otwartym na świat mieście, jakim relatywnie bądź co bądź jest Erngrad, bardziej martwią się tym, żeby nie zwrócić niechcianej uwagi czekistów, Ale no, okej, dobra, może być też tak, może być też tak. Tutaj jeszcze w ramach takiej ciekawostki dodam, że Ehrengrad powstawał trochę inspirowany Sankt Petersburgiem, więc jeżeli chcemy pokazać w nim jakieś duże prospekty z wielkimi pałacami, to tak w tym górnym mieście, które nie do końca zostało zniszczone podczas najazdu ostatniego, takie duże pałace, bardzo bogate, jak najbardziej się można wrzucić i pokazywać. A drugą rzeczą, która mi się tutaj też bardzo podoba, to to, że ta pierwsza nazwa miasta, ta stolica ungolska, ten Norwad, to bardzo prawdopodobne, że jest nawiązanie do Nowgorodu, Nowogrodu Wielkiego po polsku, który właśnie został zniszczony przez Iwana Groźnego w roku 1570, a jego mieszkańcy niestety wymordowani za to, że byli chorzy na polską chorobę, to znaczy buntowali się przeciwko carowi i chcieli nawiązać do swoich tradycji republikańskich, które mieli wcześniej. Więc tak, przynajmniej tak legenda głosi.
Tak, do tego oczywiście musimy dodać, że handel ze wszelkimi plemionami norsmeńskimi również w mieście kwitnie, no ale to już na tym etapie jest na tyle oczywista chyba informacja, że nie będziemy się nad tym jakoś stanowczo rozwodzić. Ja natomiast muszę przyznać z racji, że nasza własna kampania, którą prowadzimy, która się ukazuje na kanale, wreszcie wyrusza na morze, to muszę przyznać, że Ehrengrad rzeczywiście strasznie ciekawie się zapowiada jako takie potencjalne miasto, do którego można przypłynąć, bo wiesz, ja po prostu widzę taką Sartosę, gdzie każdy oficjalnie wie, że wszystko za pieniądze da się załatwić, ale nie w ten, wiesz, piracki, karaibski sposób, gdzie rządzi się pistoletem, szablą i kto głośniej ryknie, tylko właśnie w taki, no znany nam jednak, wiesz, wschodnioeuropejski sposób, gdzie niby każdy wie, że wszystko za flaszkę da się załatwić, ale jak idą oficjele, to nie, to najważniejsze, to do świątyni, o jaśnie pani caryco, wiesz, ten rozdział pomiędzy z jednej strony całkowitą korupcją i tymi wszystkimi rzeczami, właśnie handlem legalnym, nielegalnym, półlegalnym, przemytem i wszystkimi wersjami tego dookoła, a z drugiej strony też właśnie jakieś granie pod publiczkę, robienie rzeczy, wiesz, w narodowym celu, demonstracje, marsze i inne podobne rzeczy, w które można wciągać graczy, bo tak trzeba, bo przecież coś się w mieście dzieje. Z polowaniami oczywiście na dysydentów i
graczy na przykład, nie? Tak, a tak. Przeciwników politycznych to się wyrzuca przez okno, nie? Bo trzeba im przewietrzyć, jak Rolisonowi w celi, nie?
A to już swoją drogą. No. Tak. Słyszałem, że jeden z tych bojarów właśnie ostatnio, który miał tam jakąś armię najemną, to statek mu utonął, jak płynął po rzece.
Mówisz?
No.
Wypadki chodzą po ludziach.
Natomiast data była znamienita, bo to była data ten odbicia Ehrengradu, więc coś dobrego, coś złego. Myślę, że skończymy nasze głupie odnośniki do poważnych spraw.
Zanim wpadną nam tutaj oprycznicy. A nie, przepraszam, czekiści.
Dokładnie.
No, tak, więc nie, wydaje mi się, że bardzo ciekawe miasto do tego, żeby prowadzić bardzo dziwne interesy. Właśnie z takim, no takim sznytem, takim wschodnioeuropejsko-rosyjskim i tak dalej. A przy okazji daje nam wiele możliwości, żeby wrzucić tam kogokolwiek, po prostu. To jest miejsce, w którym krzyżuje się tyle szlaków handlowych, tyle wpływów, tyle kultur, tyle religii. Po prostu no nic, tylko też wziąć sobie ten fragment i wybierać tylko z tego pięknego zestawu.
Ja wiem, ale teraz pomyślałem jednak o czymś innym, a właśnie o kampanii, której, wiesz, motywem przewodnim jest stary kislewski kapitan. Świetny dowódca, odznaczony wszystkimi medalami przez samego cara i samą carycę, który jednak uprowadził najnowocześniejszy ehrengradzki okręt, który potrafi zniknąć z pola widzenia. Polowanie na czerwony październik.
Nie październik.
Wersji warhammerowej.
Nie październik, tylko polowanie na czerwony Vorhexen.
Ojejku, to byłoby piękne. Może nam się uda kiedyś coś z tym zrobić więcej. Polowanie na czerwony Vorhexen. A zatem tak, no, chwała marynarce Kislewu.
Chwała.
To by nawet pasowało, bo Sean Connery był Szkotem, więc w Warhammerze to jest idealne.
Tymczasem my się z wami powoli żegnamy. Do usłyszenia już chyba w przyszłym roku, prawda?
Tak, do usłyszenia w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że odcinek wyjdzie jeszcze przed świętami. Zatem wesołych, śnieżnych, szczęśliwych, z dużą ilością warhammerowych prezentów pod choinką dla was i od was.
Jeżeli chcielibyście wesprzeć powstawanie tego kanału i wziąć udział w konkursie, w którym wygrać można Plan Erengradu autorstwa Planu Janusza, to kliknijcie na dole w opisie filmu, znajduje się link do naszego Patronite'a, tam więcej szczegółów na ten temat.
Dokładnie, na zakończenie tego roku rozdajemy też mapę od kartografa niepraktycznego, jest to ta wielka mapa całego świata, więc obie rzeczy przydatne dla wytrawnych wilków morskich nie tylko. Ponadto zapraszamy Was na nasz kanał Discord, gdzie można z nami porozmawiać o takich ciekawych pomysłach, jak polowanie na czerwone wersy... październik.
Tak, a my się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Już za rok, w przyszłym roku,
już,
czy jakoś tak.
Już za rok, 2512 coraz bliżej.
2512 coraz bliżej. Dobrze, że 2512, bo słyszałem przepowiednie, że w 2522 będzie koniec świata. Jeszcze 10 lat imprezy.
Takie gadanie. Pewnie i tak to potem zreczkonują jak Aztekowie.
Dokładnie tak. Trzymajcie się. Cześć.